Wydawnictwo Zysk i Spółka oraz Storybox przedstawiają Joanna Jurgała-Jureczka, Kossakowie, Biały Mazur. Czyta Donata Cieśnik. Od strony Wisły zajechał powóz. Z niego wysiadły dwie panie i młody człowiek. Jeżeli ten wstęp zaciekawił czytelnika, podnieśmy portierę, za którą zniknęli, i idźmy za nimi. Sala balowa przepyszna, płytami marmuru pokryta, pełna różnobarwnych sukienek i czarnych fraków. Z listu Wojciecha Kossaka do narzeczonej. Kraków, 16 lutego 1884 roku. Dwie strony księżyca. Paryż żegnał 1856 rok. Na ulicach rozbawiony, świętujący tłum. Zbliżała się północ. W niewielkim mieszkanku Juliusza i Zofii Kossaków nikt jeszcze nie świętował. Akuszerka spojrzała na rodzącą z nadzieją. Już niedługo powinno się wszystko skończyć i pobiegnie świętować z innymi. Myliła się. Rację miała matka Zofii, Aniela, która przyjechała niedawno z dalekich Siąszyc. Od razu zauważyła, że to będą bliźniaki. Pierwszy chłopiec urodził się przed północą. Drugi w nowym, 1857 roku. Byli do siebie podobni jak dwie krople wody. Babcia Aniela wiązała im na czapeczkach kokardki w różnych kolorach. Ich matka, czarnowłosa i czarnooka Zofia, żona malarza, tak piękna, że oglądali się za nią na ulicy, o mało nie przypłaciła życiem porodu w sylwestrową noc. Kochała ponad życie Wojtka i Tadzia. Obaj byli pierworodni. Obaj chowali się zdrowo, rośli jak na drożdżach, płatali figle, byli żywiołowi i, choć do nauki nie bardzo skorzy, zdolni. Wkrótce wiadomo już było, że Wojtek, starszy bliźniak, urodzony przed północą, będzie malarzem, jak jego coraz bardziej sławny ojciec. Tadzio postanowił zostać medykiem. Nie został, był ziemianinem. Przystojni, postawni, wysportowani, sprężyści, pełni fantazji, zapału, energii, namiętności i żaru. Bracia bliźniacy, Kossakowie, wzbudzali co najmniej zainteresowanie. Też oglądali się za nimi na ulicy. Panowie z odcieniem zazdrości, kobiety z nutką kokieterii. Po przyjeździe z Paryża na ziemię polskie, Wojciech zakochał się na zabój w niewysokiej, jasnowłosej Marii Kisielnickiej, skromnej, uroczej, dość posażnej pannie z Łomżyńskiego. Adorował wytrwale. Jeździł do niej w konkury do stawisk. Po sąsiedzku mieszkała Anna, kuzynka Marii. Na schodach swojego rodzinnego domu, pięknego dworu w Korzenistem, usłyszała po raz pierwszy o bracie bliźniaku, Tadeuszu. A potem się poznali. W małym kościółku w Porytem ślubował wierność pannie Kisielnickiej, najpierw Wojciech, a potem Tadeusz. Bliźniacy, choć tak podobni, zaczęli się z biegiem czasu różnić i widzieć świat inaczej. Wojciech cieszył się życiem, odnosił sukcesy, a jego brat nie miał dobrej passy. Chciał być lekarzem, został ziemianinem, a kolejne majątki tracił. I choć Kossakowie byli żywotni i silni, okazywał słabość. I nawet bywało, że z życiem chciał się żegnać. Mówił o samobójstwie. Pisał do Wojciecha, że jest ciemną stroną księżyca. Wybrali drobne, niewysokie, jasnowłose panny z dobrego domu. Także do siebie podobne. Obie kisielnickie, obie ziemianki, obie dobrze przygotowane, żeby prowadzić mężowi dom, rodzić dzieci, żyć po Bożemu. Obie zaczęły od umocnienia domu własnym posagiem. Zarówno Kossakówka w Krakowie, gdzie zamieszkał Wojciech, jak i Kośmiński dworek na Lubelszczyźnie, pierwszy dom Tadeusza, istnieją dzięki ich pieniądzom. Obie, jak umiały najlepiej, wychowały dzieci, których imiona trafiły do leksykonów i encyklopedii. Tadeusz i Anna byli rodzicami znanej pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej-Szatkowskiej. Wojciech i Maria wydali na świat poetkę, Lilkę, Marię Pawlikowską-Jasnorzewską, satyryczkę Madzie, Magdalenę Samozwaniec i malarza, Jerzego Kossaka. Jak to się stało, że domy podobnych do siebie jak dwie krople wody braci bliźniaków, które prowadziły tak podobne do siebie kobiety, prawie siostry, kuzynki kisielnickie, były odległe jak dwa różne światy, jak dwie strony księżyca. Życie jak rzeka. Pożoga ma powodzenie. Z listu Wojciecha Kossaka do żony. Paryż, sobota, 3 listopada 1923 rok. Czas milczenia. Jewdokija była stara, najstarsza we wsi. Przeżyła wiele i z oddalenia swych lat patrzyła na to, co się dokonywało, a patrzyła z mądrością, choć nie kończyła żadnych szkół ani nie czytała uczonych ksiąg. Widziała piekło na ziemi. Widziała rewolucję i wojnę z Niemcami i rządy Stalina, którego nazywali Słoneczkiem. Kobieta obarczona ciężarem lat i przeżyć mogłaby usiąść wieczorem przy ogniu i snuć nitkę opowieści, a słuchający z zapartym tchem mieliby łzy wzruszenia w oczach, często niedowierzanie i przerażenie wypisane na twarzy. Ale Jewdokija nie siadała przy ogniu i nikomu niczego nie opowiadała, ponieważ nauczyła się milczeć. Nie pomstować, nie kłócić się ze strasznym losem, nie łudzić się, że oto nagle nastąpi cudowna jego odmiana, ale w milczeniu przyjmować kolejne ciosy. I ze spokojem, bo mądrość starości jest nieśpieszna i pełna spokoju. Jewdokija wiedziała, że kiedy umrze, wszyscy o niej zapomną. Wszyscy oprócz panienki przeczystej i jej synaczka, a może i Wańki, sokolika, wnuka ukochanego, który jej jeden pozostał, jeśli żyw jeszcze będzie, kiedy ją ze świata Bóg zawoła. Starą kobietę, która w milczeniu i niczemu się już nie dziwiąc, przyjmowała kolejne odmiany losu, najczęściej na gorsze, poznałam przypadkowo, a poznawszy zrozumiałam, że w którymś momencie trzeba ją wskrzesić i koniecznie o niej opowiedzieć. Choć Zofia Kossak, która powołała ją do życia, równocześnie skazała na zapomnienie. A może się mylę? Może pisząc dwie wersje opowiadania, któremu i tak przeznaczone było miejsce na samym dnie szuflady biurka, by tam zostało pogrzebane,